Jak kupować usługi w chmurze? 23 czerwca 2009.00. Gdy zapotrzebowanie na moc obliczeniową i przestrzeń dyskową przerasta możliwości firmy, cloud computing jest kuszącą propozycją. Niestety, uruchamianie aplikacji biznesowych w chmurze nie jest takie proste. Piszemy, na co zwrócić uwagę. Zakup pakietu tego typu usług to nie tylko moc obliczeniowa i miejsce na serwerach, ale przede wszystkim wybór zestawu usług przed podjęciem tego typu decyzji. Eksperci IT powinni dokładnie sprawdzić, jakie zasoby mają, jakie kupują i jak uruchamianie we współdzielonej architekturze publicznego serwera wpłynie na aplikacje i procesy biznesowe. Tony Bishop, CEO w firmie konsultingowej Adaptivity, specjalizującej się w infrastrukturze IT nowej generacji, ujął to następująco: chmura nie znosi ograniczeń w odpowiednim planowaniu integracji IT w takim stopniu, w jakim likwiduje bariery wynikające z infrastruktury, intensyfikuje je. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak rozwiązywać niektóre problemy i pytania, jakie należy zadać, kupując usługi pracujące w chmurze. S. 155201. Czy twoje oprogramowanie jest na to gotowe? Dla Bernarda Goldena, CEO Hyperstatus, firmy konsultingowej specjalizującej się w zaawansowanych technologiach IT, najważniejszym priorytetem jest sprawdzenie, które z aplikacji wymagają zmian lub kompletnej przebudowy do użytku w chmurze. W niektórych wypadkach architektura aplikacji może nawet wyeliminować korzyści płynące z nowych usług, twierdzi. Wskazuje też konkretny przykład. Powiedzmy, że posiadamy oprogramowanie działające na komputerze bazującym na procesorze Alpha. Nie znajdziesz usługi pracującej w chmurze, która uruchomi kod programu przeznaczonego dla takiej infrastruktury, opowiada. Brak takiego rozeznania może nawet spowodować niemożność używania nowych usług. Tom Nolle, CEO CIMI, kolejnej firmy konsultingowej, radzi, aby twórcy oprogramowania prześledzili jeszcze raz proces tworzenia aplikacji przed przeniesieniem jej w chmurę. Można stworzyć sobie diagram, na którym umieścimy chmurę oraz zapytanie do naszego oprogramowania, które tam pracuje. Dalej mamy dane potrzebne do spełnienia żądania aplikacji oraz sposób ich przetwarzania. Wtedy będziemy mogli zobaczyć, jak spełniane są warunki pracy naszych aplikacji, gdzie są słabe punkty i jak nimi zarządzać. Opóźnienia, czasy reakcji, przepustowość to są rzeczy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Przykładowo, przemieszczanie terabajtów i informacji do odpowiedzi na jedno zapytanie mija się z celem, właśnie z uwagi na opóźnienia. S. 155202. Gdzie są twoje dane? Dostawca usług pracujących w chmurze nie będzie się z nami dzielił każdym szczegółem topograficznym swojej sieci. Nie powinno być zresztą potrzeby takiego zagłębiania się w strukturę chmury. Eksperci twierdzą wręcz, że nigdy nie otrzymamy dokładnego fizycznego adresu. Niemniej powinniśmy mieć do dyspozycji jakiś mechanizm brokera, który pozwoli uzyskać dostęp do naszych danych w odpowiedni sposób. Innymi słowy, powinniśmy wiedzieć, gdzie nasze dane rezydują od strony logicznej. Ponadto, możemy mieć wpływ na to, gdzie nasze dane się znajdują w sensie geograficznym. Dla przykładu, w chmurze zarządzanej przez Amazon mamy możliwość wyboru pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, a następnie możemy doprecyzować lokację jeszcze bardziej, wybierając spośród kilku dostępnych na obu kontynentach. Po dokonaniu wyboru można dopytać dostawcę usługi i własnego łącza o średnie czasy dostępu i reakcji. Chodzi o to, aby wiedzieć z grubsza, gdzie dane są fizycznie w chmurze, a następnie do tego dobrać odpowiedniego usługodawcę własnych usług ISP, czy chociaż gwarancję poziomu wydajności połączenia, twierdzi Tom Nolle. S. 155203. Jak dane są chronione? Pracując z dostawcą usług działających w chmurze, który umożliwia nam wybranie fizycznej lokacji danych, dostawca ten może również pomóc ustalić odpowiedni poziom ubezpieczenia, zabezpieczeń i zgodności z prawem. Być może istnieją regiony świata, w których nasze dane nie mogą być przechowywane z uwagi na istniejące tam lub u nas regulacje prawne. W przemyśle farmaceutycznym i nie tylko tam, niebywale ważna jest sprawa oceny bezpieczeństwa danych. Każda firma decydująca się na migrację części danych w chmurę powinna dokładnie sklasyfikować wagę tych informacji i stosownie do tego dobierać dostawców usług. Na chwilę obecną standardowe wymogi bezpieczeństwa danych w chmurze oznaczają szyfrowanie danych w czasie transmisji i przechowywania, używanie bezpiecznych protokołów, jak na przykład HTTPS i weryfikację mechanizmów dostępu zarządzanych przez dostawcę. Warto jednak zadawać pytania o to, kto posiada fizyczny dostęp do maszyn tworzących chmurę. Trzeba też sprecyzować, kto może dokonywać zmian, aktualizować, przeglądać czy w jakikolwiek inny sposób manipulować danymi. Inne pytanie, które powinno paść, to, jak wygląda proces odtwarzania danych w wypadku awarii i dostawca powinien umieć wskazać z dużym stopniem dokładności, jak często archiwizowane są dane, gdzie składowane są kopie, jak zabezpieczane także fizycznie oraz jak szybko mogą zostać odtworzone, jeśli główne systemy ulegną awarii. S. 2.155.206.4. Jak wygląda wsparcie techniczne? Wielu pracowników IT może nie mieć czasu, aby ogarnąć całą złożoność cloud computing. Powinien więc istnieć jakiś system wsparcia technicznego, gdzie mogą się zwrócić o pomoc. Formy pomocy mogą być różne, na przykład zdalna asysta wspierająca przenosiny aplikacji. Coraz popularniejsze są też instruktaże wideo. Warto też zwrócić uwagę, czy dostępne są narzędzia do monitoringu obciążenia naszych usług pracujące w czasie rzeczywistym. Dobrze jest wiedzieć, w jakim stopniu wydajność naszych aplikacji zależy od nas, od kodu, który tworzymy, a w jakim od dostawcy. Pozwala to też zweryfikować, czy reklamowana przez dostawcę skalowalność zostaje zachowana. S. 2.155.207.5. Jak można rozwiązać umowę? Równie ważnym elementem do rozważenia jest sposób rozwiązywania umowy z dostawcą. Przeniesienie danych poza chmurę lub z chmury do chmury może być równie skomplikowane jak samo umieszczenie ich tam. Przenośność aplikacji i danych również nie jest czymś, o czym można zapominać. Jeśli po przeniesieniu frameworku w chmurę okaże się, że nie możemy ich odzyskać w formie, w której przechowywaliśmy je wcześniej, warto zrezygnować z całego przedsięwzięcia. Tekst opracował Artur Wawrowski na podstawie artykułu How to Boot Cloud Computing Services Network L2S.